Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Green Metropolis Davida Owena to reportażowo-publicystyczna książka o ekologii, urbanistyce i codziennych wyborach konsumpcyjnych. Jej prowokacyjna teza brzmi, że gęste miasta nie są z definicji środowiskową katastrofą, lecz mogą być znacznie mniej obciążające dla klimatu niż rozległe przedmieścia i rozproszone osadnictwo. Owen jako główny przykład stawia Manhattan, gdzie mieszkańcy zwykle zajmują mniejsze lokale. Rzadziej posiadają samochody i częściej korzystają z transportu zbiorowego albo przemieszczają się pieszo. Zamiast koncentrować się na drogich ekologicznych dodatkach do dużych domów, autor pyta o całkowite zużycie energii, paliwa, przestrzeni i infrastruktury. Tytułowe zasady – mieszkać mniejszej, mieszkać bliżej i mniej jeździć – tworzą ramę całej argumentacji. Książka ma podważyć idealizowany obraz życia blisko natury oraz skierować uwagę na to, jak forma zabudowy wpływa na emisje. To przystępna, polemiczna pozycja dla osób zainteresowanych realnymi kosztami różnych stylów życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Manhattan jako niewygodny wzór ekologicznej efektywności, najbardziej rozpoznawalnym argumentem Owena jest odwrócenie powszechnego skojarzenia miasta z zanieczyszczeniem. Ulic Manhattanu bywają zatłoczone, a zabudowa jest intensywna, jednak autor ocenia jej wpływ nie przez wygląd miasta, lecz przez ślad środowiskowy przypadający na mieszkańca. Wysoka gęstość oznacza, że wiele osób korzysta z tej samej sieci transportowej, wodociągowej, energetycznej i usług publicznych. Mieszkańcy mają też bliżej do sklepów, pracy, szkół oraz przestrzeni publicznych, więc liczne codzienne potrzeby nie wymagają podróży samochodem. Owen podkreśla, że Nowojorczycy zużywają relatywnie mało benzyny i energii elektrycznej w porównaniu z mieszkańcami mniej gęsto zaludnionych części Stanów Zjednoczonych. Nie przedstawia Manhattanu jako miejsca bez problemów, lecz jako dowód, że zagęszczenie może ograniczać zużycie zasobów. To celowo kontrintuicyjne porównanie ma przesunąć debatę z pytania – czy miasta wyglądają naturalnie na pytanie, jaki styl osadnictwa wymaga mniej energii i ziemi? Zarazem przykład jest polemiczny, ponieważ Manhattan ma wyjątkową historię, skalę i infrastrukturę, których nie da się po prostu skopiować w każdym mieście. Po drugie, mniejsze mieszkania ograniczają energię i nadmiar konsumpcji. Pierwsza zasada z tytułu – mieszkać mniejszej – dotyczy zarówno bezpośredniego zużycia energii, jak i wzorca konsumpcji. Duży dom wymaga więcej materiałów podczas budowy, większej powierzchni do ogrzania, chłodzenia i oświetlenia oraz często większej liczby urządzeń. Owen zwraca uwagę, że w zwartej zabudowie mieszkania są na ogół mniejsze, a lokale dzielą ściany, stropy i instalacje. Taka konstrukcja zmniejsza straty ciepła w porównaniu z wolnostojącym domem otoczonym z każdej strony powietrzem. Argument autora nie jest wezwaniem do życia w niedostatku. Chodzi raczej o rozróżnienie między komfortem a energochłonną nadwyżką przestrzeni. Książka kwestionuje przekonanie, że ekologiczny dom na odległej działce staje się automatycznie zrównoważony dzięki panelom słonecznym, lepszym oknom czy certyfikatowi budynku. Takie ulepszenia mogą mieć znaczenie, ale nie usuwają kosztów wynikających z metrażu i lokalizacji. Owen proponuje patrzeć na bilans całościowy. Efektywność techniczna ma większą wartość, gdy wspiera oszczędny sposób zamieszkania, a nie gdy służy utrzymaniu bardzo dużego, rozproszonego stylu życia. Po trzecie, bliskość usług i transport zbiorowy jako alternatywa dla samochodu, trzecia zasada Owena – mniej jeździć – jest rdzeniem jego krytyki amerykańskiego modelu przedmieść. W rozproszonej zabudowie dom, praca, zakupy i szkoła są często od siebie daleko, a samochód staje się koniecznością, nie wyborem. Autor przypomina, że transport, przede wszystkim samochodowy, pochłania ogromną część ropy zużywanej w Ameryce Północnej. Dlatego poprawa spalania, wymiana pojazdu na hybrydowy czy elektryczny, nie rozwiązuje całego problemu, jeśli codziennie trzeba pokonywać znaczne dystanse. Gęste miasto redukuje potrzebę podróży dzięki bliskości celów i daje realną możliwość chodzenia pieszo, jazdy rowerem oraz korzystania z metra, autobusów i kolei. Drytykus. W tym ujęciu kluczową technologią nie jest pojedynczy ekologiczny produkt, ale układ miasta, który pozwala obywatelom zużywać mniej paliwa bez ciągłego wyrzeczenia. Owen nie twierdzi, że każdy mieszkaniec miasta rezygnuje z auta, ani że każda dzielnica jest dobrze obsłużona transportowo. Pokazuje jednak mechanizm strukturalny. Gdy odległości są krótkie, a transport publiczny częsty, niskoemisyjne zachowania stają się praktyczne. Wnioskiem jest potrzeba planowania miejsc, w których codzienne życie nie jest uzależnione od posiadania samochodu. Po czwarte, krytyka zielonego konsumpcjonizmu i ekologii opartej na gadżetach. Green Metropolis odróżnia rzeczywistą redukcję zużycia zasobów od ekologicznego wizerunku budowanego przez zakup kolejnych produktów. Owen polemizuje z przekonaniem, że można utrzymać przestronny samochodowy styl życia, a następnie uczynić go zielonym dzięki kosztownym dodatkom. Pleble fotowoltaiczne, energooszczędne urządzenia czy samochód o niższym spalaniu mogą ograniczać część szkód, ale autor pyta, czy nie przesłaniają ważniejszego rachunku. Dom położony daleko od usług nadal generuje wiele przejazdów, a duża powierzchnia nadal wymaga materiałów i energii. Ta krytyka jest szczególnie istotna, ponieważ przenosi punkt ciężkości z indywidualnej konsumpcji symbolicznych rozwiązań na organizację codzienności. Według Owena bardziej ekologiczne może być zwykłe mieszkanie w gęstej dzielnicy, bez spektakularnych technologii, niż wyposażony w liczne zielone udogodnienia dom na przedmieściach. Nie oznacza to, że autor odrzuca technologie niskoemisyjne. Jego argument ma charakter hierarchii: najpierw należy ograniczać popyt na energię, paliwo i przestrzeń, a dopiero potem poprawiać efektywność tego, co pozostaje. Dzięki temu książka krytycznie analizuje marketing ekologiczny, który zbyt łatwo utożsamia odpowiedzialność środowiskową z możliwością kupowania. Na koniec, granic modelu nowojorskiego i potrzeba szerszej polityki klimatycznej, siła książki wynika z wyrazistej tezy, ale ta sama cecha wyznacza jej ograniczenia. Manhattan jest niezwykle gęsty, ma rozbudowany transport publiczny, historycznie ukształtowaną zabudowę i wyjątkowo wysoką koncentrację miejsc pracy. Nie każde miasto może, ani powinno, odtwarzać ten model w identycznej formie. Krytycy Owena zwracali też uwagę, że ograniczanie popytu na energię, choć konieczne i często najtańsze, nie wystarczy samo w sobie. Nawet sprawnie funkcjonujące wieżowce korzystają z energii, której źródła mogą nadal opierać się na paliwach kopalnych. Uczciwe odczytanie Green Metropolis traktuje więc gęstość jako ważny element strategii, a nie kompletne rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Wnioski autora można zastosować: szerzej rozwijać miasta wokół transportu zbiorowego, ułatwiać budowę mieszkań blisko usług, chronić funkcje pieszedzielnic i ograniczać wymóg wielkich parkingów. Równolegle potrzebne są czyste źródła energii, modernizacja budynków oraz polityka dostępności mieszkań. Książka jest najbardziej użyteczna wtedy, gdy jej polemikę z romantycznym obrazem wsi rozumie się jako korektę perspektywy. Uczy ona, że forma osadnictwa ma znaczenie klimatyczne, lecz nie zwalnia z konieczności zmian technologicznych, społecznych i energetycznych. Podsumowując, Green Metropolis warto polecić czytelnikom zainteresowanym miastami, transportem, polityką klimatyczną oraz codziennym wymiarem ekologii. Szczególnie skorzystają osoby, które chcą wyjść poza proste pytanie o to, jaki produkt kupić, i zastanowić się, jak miejsce zamieszkania wpływa na potrzebę podróżowania, ogrzewania oraz korzystania z infrastruktury. Książka może być też użyteczna dla studentów urbanistyki, samorządowców i uczestników debat o rozlewaniu się miast. Choć jej tezy należy czytać krytycznie, pamiętając o wyjątkowości Nowego Jorku. Jej praktyczna wartość polega na dostarczeniu prostego testu dla decyzji przestrzennych, czy dana zmiana pozwala ludziom mieszkać na mniejszej powierzchni, bliżej codziennych celów i z mniejszą zależnością od samochodu. Intelektualnie Owen wyróżnia się tym, że nie przedstawia ekologii jako zbioru technologicznych akcesoriów, ani jako powrotu do idyllicznej wsi. Stawia niewygodne pytanie o całkowity bilans zasobów zużywanych przez styl życia. Wśród książek o zrównoważonym rozwoju odróżnia ją ostra, przystępna polemika oraz konsekwentne użycie gęstego miasta jako kontrprzykładu dla przedmieść. Nie daje uniwersalnego planu dla wszystkich miejsc, a jej nacisk na Manhattan może prowadzić do nadmiernych uproszczeń. Mimo to pozostaje wartościową korektą popularnej intuicji, że więcej prywatnej przestrzeni i bliższy kontakt z zielenią zawsze oznaczają mniejsze obciążenie środowiska. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Owen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.